Teraz porozmawiamy o polskiej polityce, o roszadach, które się dzieją, o różnych rozmowach, o różnych ustaleniach. Przy naszym telefonie jest pan Jarosław Sachajko, poseł Kukiz15. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się nisko. Dodam, że Kukiz15, demokracja bezpośrednia, tak nazywa się nasze koło.
To koła te nazwy zmieniają, ale Kukiz15 pozostaje bez zmian, panie pośle. Rozumiem, że rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością się dzisiaj skończyły.
Nie, niestety się nie skończyły, ale to są dosyć poważne i szerokie rozmowy. Koła zmieniają rzeczywiście nazwy, posłowie zmieniają ugrupowania, ale Kukiz15 pozostaje przy swoich postulatach, dlatego te rozmowy są dla mnie niby za długie, bo chciałbym, żeby one się skończyły, tylko ważne jest, żeby nie tylko te ustawy były przygotowane, ale również były przyjęte przez Sejm, dlatego o każdej ustawie rozmawiamy bardzo szczegółowo.
Kto dzisiaj uczestniczył w spotkaniu ze strony PiS-u i ze strony Kukiz15?
Ze strony Kukiz15 to była moja skromna osoba, a ze strony Prawa i Sprawiedliwości był minister Łukasz Schreiber.
I jakie konkluzje z tego spotkania, panie pośle?
No, rozmawialiśmy jeszcze o ustawie antykorupcyjnej. Ta ustawa, można powiedzieć, trzeba tak powiedzieć, że już jest dopięta na ostatni guzik. Bardzo ciekawą poprawkę zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, czyli żeby tym rygorom podlegali nie tylko posłowie i senatorowie, ale również samorządowcy lokalni. Tam są również bardzo duże pieniądze, które nas dotykają, czyli również tam powinno się zlikwidować ewentualną korupcję i też tam te osoby muszą uważać na pieniądze publiczne. Dzisiaj rozmawialiśmy o trzech ustawach. Dwie dotyczą konopi, jedne konopi siewnych, drugie konopi medycznych. I rozmawialiśmy również o ustawie o referendum lokalnym, tak żebyśmy na tym naszym dolnym poziomie uczyli się odpowiedzialności za swoją okolicę i swoje pieniądze.
Jakie jest nastawienie Prawa i Sprawiedliwości do tych trzech ustaw, panie pośle, odnośnie konopi i odnośnie tych spraw, o których pan mówi?
Na tym etapie jest ono pozytywne, bo idziemy do przodu. Kolejne ustawy bierzemy, powiem kolokwialnie, na tapetę, omawiamy artykuł po artykule i uzgadniamy, jak to powinno brzmieć i dlaczego w ten sposób, bo bardzo często opozycja przygotowuje różnego rodzaju ustawy ad hoc, po to tylko, żeby się pochwalić, a żeby taka ustawa nikomu nie zaszkodziła, a pomogła, musi być bardzo, bardzo precyzyjnie przemyślana.
Rozumiem, że sędziowie pokoju to już jest sprawa, którą Prawo i Sprawiedliwość zatwierdziło.
Jako hasło, bo jak wiemy, mamy co najmniej trzy ośrodki, z którymi rozmawiamy. Najbardziej zaawansowany ośrodek, który nad tym pracuje, jest ośrodek prezydencki. No, w międzyczasie, jak ośrodek prezydencki rozpoczął swoją pracę, nagle Ministerstwo Sprawiedliwości się obudziło po trzech latach, bo przypomnę, trzy lata temu Zbigniew Ziobro mówił, że taką ustawę przygotuje i będzie nad tym pracował.
I rozumiem, że jeszcze są rozmowy z Porozumieniem Jarosława Gowina.
Jak najbardziej, bo jeszcze raz może zacznę od tego, po co się idzie do polityki, żeby tutaj nasi słuchacze to rozumieli. No, w naszej ocenie nie po to, żeby sobie poprawić CV, żeby mieć kilometrówki czy darmowe przeloty, tylko po to, żeby te nasze postulaty wdrażać w życie.
Jak najbardziej, żeby one funkcjonowały. Ale co to znaczy, panie pośle, że Jarosław Gowin i Paweł Kukiz mają w tym tygodniu właśnie, który jest, podpisać porozumienie o współpracy programowej? Co się za tym kryje, współpraca programowa?
My ogólnie z Prawem i Sprawiedliwością rozmawiamy o współpracy programowej, czyli nie chcemy wchodzić do rządu, nie chcemy spółek Skarbu Państwa, tylko chcemy, aby te nasze postulaty były zrealizowane. To, o co pyta pani redaktor, to jest jakaś fikcja literacka, bo jak na razie nic o tym nie wiem. Myślę, że komuś zależy, żeby próbować popsuć te rozmowy ze Zjednoczoną Prawicą i co pewien czas z rękawa wyciąga takie newsy.
Ale to wygląda, panie pośle, z boku tak, że to jest trochę takie właśnie preludium do tego, żeby może Kukiz 15 wszedł do koalicji Zjednoczonej Prawicy.
Panie redaktorze, ale teraz jakbyśmy się zastanowili, to po co? Bo to trzeba też znać swoje miejsce.
No bo na przykład
szeregu.
Jarosław Gowin mówi o tym, że wyraźnie dzisiaj w wywiadzie dla Super Ekspresu, że w ostatnim czasie te różnice między koalicjantami przekroczyły masę krytyczną. Można jednak z tej drogi zawrócić, ale mamy dzisiaj do wyboru. Albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory, panie pośle. No to koalicjant mówi wprost, możemy mieć wybory za rok.
Panie doktorze, rzeczywiście to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, jest jakąś aberracją, bo z jednej strony słyszymy, że Solidarna Polska nie poprze programu odbudowy tego europejskiego.
Funduszu odbudowy, tak, Unii
Dokładnie.
Europejskiej.
Mhm. A z drugiej strony słyszymy, że pan Jarosław Gowin i jego ugrupowanie nie poprze Nowego Ładu. No, to byłoby jednak dobrze, jakby Zjednoczona Prawica takie rzeczy uzgadniała sobie w gabinetach i nie próbowała grzać tych tematów.
Ale może właśnie zastępstwem za porozumienie Jarosława Gowina ma być Kukiz 15.
No to cóż już tam w tych gabinetach politycznych jest, to możemy tylko spekulować. Tylko
ale
proszę
czy pan
zauważyć.
Dzisiaj, panie pośle, może powiedzieć z taką, nigdy nie ma 100% pewności, ale z 99% pewnością, że Kukiz 15 nie wejdzie do rządu?
Tak jak pani redaktor powiedziała, nigdy nie ma 100% pewności, bo może jutro by się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość chce zrealizować całość naszego programu.
I wtedy wchodzicie do rządu, tak?
No, byłoby głupotą albo niezrozumieniem przez naszych wyborców, jakbyśmy nie weszli do rządu, jakby Prawo i Sprawiedliwość chciało zrealizować całość naszego programu. Ale no, na to się na razie nie zanosi. Rozmawiamy o około 20 projektów ustaw, które chcielibyśmy, aby one były przeprocedowane, bo one zmieniają znacząco ustrój państwa i naszą rzeczywistość. I jeżeli to by się udało, to jak najbardziej. Ale wracam do tego ewentualnego zastąpienia jednego z koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. Nas jest 5 osób, no może 7 osób, które mogłyby ewentualnie zastąpić, wejść do Zjednoczonej Prawicy, a tam są ugrupowania, które mają powyżej 10. Więc to z arytmetycznego punktu widzenia na pewno nie ma sensu.
Nie ma racji bytu. A jak pan się odnosi do tej groźby, bo to w sumie jest groźba. Dzisiaj pan Radosław Fogiel na naszej antenie mówił, że by koalicjanci nie grozili tymi wcześniejszymi wyborami, a pan jak się odnosi do tego? To jest naprawdę realny scenariusz, czy to jest znowu kolejne pogrożenie palcem do Prawa i Sprawiedliwości?
No, można tak nazwać jako grożenie palcem, tylko to tak jakby krasnoludek groził palcem słoniowi. No to jest naprawdę różnica gigantyczna między jednym i drugim ugrupowaniem. To myślę, że to jest jakaś taka walka o kolejne włości, o kolejne spółki Skarbu Państwa i ewentualne stanowiska ministerialne czy w samorządzie.
A jak Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle, odnosi się do tego sztandarowego projektu Kukiz 15? Mówię oczywiście tutaj o zmianach w kodeksie wyborczym i albo jednomandatowych okręgach wyborczych, co jest państwa marzeniem i co jest państwa głównym postulatem, albo do tej ordynacji mieszanej. Co tutaj mówią politycy PiS?
Że o tym, przynajmniej w tej chwili chcą o tym rozmawiać, co nie o jednomandatowych okręgach wyborczych, a o ordynacji mieszanej.
Czyli rozumiem, że JOW-y są odrzucone na pewno.
Są, aczkolwiek bardzo wiele dyskusji jest w tej chwili przy okazji właśnie tego sporu w Zjednoczonej Prawicy, czy posłowie od pana wicepremiera Gowina weszliby do parlamentu, jeżeli by nie startowali z listy PiS-u. No i Porozumienie się broni, mówiąc o tym, że to są tacy dobrzy ludzie, rozpoznawalni, że oni na pewno by się dostali. No i jeżeli byłyby jednomandatowe okręgi wyborcze, nie byłoby takiej dyskusji. Albo się dostał, albo się nie dostał. Albo rzeczywiście jest rozpoznawalny rozpoznawalny i lokalna społeczność chce, aby on go reprezentował, albo to jest ktoś przywieziony w teczce, który dostał miejsce biorące.
Czyli te rozmowy trwają, panie pośle, rozumiem, że są na etapie negocjacji, ale Paweł Kukiz powiedział jeszcze dzisiaj, że sędziowie pokoju czy ustawa antykorupcyjna PiS jest w stanie poprzeć, co pan też oczywiście przed chwilą potwierdził, ale w zamian Prawo i Sprawiedliwość będzie wymagało poparcia swoich projektów. Jakich projektów poparcia będzie wymagało Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle?
No i to jest wciąż wielka tajemnica, co nas niestety smuci w tej chwili, bo nie wiemy jakich projektów. Podejrzewamy, że to będzie właśnie ten fundusz odbudowy czy Nowy Ład. No i ale bez poznania szczegółów to trudno nam się w tej chwili wypowiadać.
A dzisiaj, panie pośle, jak pan się odnosi do funduszu odbudowy Unii Europejskiej, do którego tak bardzo mocno krytycznie odnosi się Solidarna Polska?
Pani redaktor, ja często, jeżeli są takie dyskusje, to zadaję pytanie, cóż w zamian? Cóż w zamian? Wyjście z Unii Europejskiej, skoro w Unii Europejskiej jest konsensus pewien, no to...
No cóż w zamian, panie pośle? Fundusz odbudowy tak, ale zobowiązania w ramach całej Unii Europejskiej nie. To jest postulat Solidarnej Polski. Bierzemy pieniądze z funduszu odbudowy, ale nie zadłużamy się razem z Unią Europejską. To jest ta droga, to wyjście.
No dobrze, tylko ktoś na to się również musi zgodzić, czyli druga strona również na to musi się zgodzić, a jak na razie widzimy, że nie ma zgody.
Czyli Kukiz 15 popiera fundusz odbudowy w takim formacie, w takim brzmieniu, jaki jest. Poprą państwo.
Nie, na razie czekam na odpowiedź na moją interpelację, gdzie zadałem właśnie bardzo dużo szczegółowych pytań, właśnie co nam grozi, jeżeli byśmy nie poparli, czy możemy wykorzystać tylko tę część bezzwrotną, nie musimy zaciągać pożyczek, na jakim poziomie odpowiadamy za ewentualne
długi. Nie dostał pan jeszcze odpowiedzi?
Nie dostałem odpowiedzi. Jeszcze jest tydzień czasu na odpowiedź od pana premiera. Ustawowe te 21 dni na odpowiedź. I zaczekajmy, rozmawiajmy o tym, ale zwracam uwagę na to, że łatwo jest decydować i rozdawać czyjeś pieniądze. Ja bym prosił pana Zbigniewa Ziobry, żeby odpowiedział rolnikom. Co będzie, jeżeli oni nie dostaną pieniędzy, na które tak bardzo liczą, albo co powiedzieć naszym przedsiębiorcom, jak i również rolnikom.
Ale dlaczego minister Ziobro ma odpowiadać rolnikom, panie pośle?
Bo minister Ziobro w tej chwili zachowuje się jak dziecko w piaskownicy i mówi, że on jakby pojechał do Brukseli, to on by ich przekonał albo wywrócił ten porządek, który został ustalony. Bo to są pomysły Zbigniewa Ziobry, no, który no, w mojej ocenie bardzo populistycznie w tej chwili się zachowuje, głosząc takie postulaty.
A jeżeli chodzi o Nowy Ład, to jakie jest stanowisko Kukiz 15 w tej sprawie?
I znowu rozmawiamy o czymś, czego nie widzimy. Jeżeli w Nowym Ładzie byłoby na przykład takie rozwiązanie, że rodzina z trójką dzieci nie płaci żadnych podatków, bo mamy wielki problem demograficzny. Jeżeli byłoby takie rozwiązanie, że w Polsce powiatowej okres amortyzacji to nie jest 40 lat, tylko 5 lat, czyli opłacałoby się inwestować właśnie na Zamojszczyźnie, na Lubelszczyźnie, a nie tylko w dużych miastach, to są rozwiązania proobywatelskie, które pozwalają ludziom żyć i rozwijać się w swoich, nazwę to, małych ojczyznach, chociaż mamy jedną dużą ojczyznę, ale ta Polska lokalna jest dla nas ważna, bo nas dotyka, to jak najbardziej, tylko zaczekajmy, bo na razie nie poznaliśmy tych rozwiązań, które tam będą zaproponowane.
No ale mamy już na przykład informację, że kwota wolna od podatku to ma być 30 tysięcy złotych, że mają być ulgi dla seniorów, którzy będą mogli po 55 roku życia przejść na wcześniejszą emeryturę, czy też na taki system mieszany. Już trochę poznajemy tych informacji, panie pośle.
Jak najbardziej. Ja, jeżeli mógłbym, to bym podpowiedział, że emeryci powinni również nie płacić podatków żadnych i jeżeli by tak było, że ta kwota, że emeryt, który dalej pracuje, nie płaci podatków, to by była również zachęta dla emerytów, żeby dalej pracowali, bo by o 30-40% więcej zarabiali i jednocześnie aktywizujemy emerytów. emerytów i dajemy im znacznie więcej pieniędzy do zarobienia. Więc to są dobre rozwiązania, dlatego za takimi rozwiązaniami byśmy się opowiedzieli, ale to jest cały pakiet rozwiązań, które naprawdę trzeba poznać i przedyskutować, bo to może być ogromna szansa dla Polski, bo w tej chwili się ukazuje, że ci najbiedniejsi najwięcej wpłacają do budżetu. I znowu zwykły Kowalski znacznie bardziej utrzymuje budżet państwa niż duże firmy, bo duże firmy optymalizują sobie te swoje podatki. To tak ładnie brzmi, optymalizacja, a tak w rzeczywistości wygląda to w ten sposób, że nie płacą żadnych podatków. Więc jeżeli rzeczywiście będzie ta zapowiedź dotrzymana Prawa i Sprawiedliwości zupełnego przebudowania systemu podatkowego, to byłaby bardzo dobra, dla nas po prostu miód na nasze uszy.
Czekamy więc na wyniki rozmów Kukiz 15 z Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem. Jarosław Sachajko, mam nadzieję, będzie nas o tym informował. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję. Do usłyszenia.